Janka, Anatomia zbrodni. Audycja Bożeny Falkowskiej.
Czaszkę z obrażeniami postrzałowymi. Lot był sytuowany na tyłogłowiu, mniej więcej w okolicy potylicznej, okolicy potyliczno-ciemieniowej. Wylot w okolicy czołowej, najczęściej, znacznej części czołowej czaszek brakowało. Druga rzecz, że byli to sami mężczyźni. Z jednym małym wyjątkiem. Wśród tych czaszek znaleźliśmy czaszkę, która wyglądała na kobiecą.
Wspaniała dziewczyna, wysportowana, inteligentna, zgrabna, ładna. Jeździła tutaj konno, zimą na nartach. Części 2 lata to jest początek życia właściwie dorosłego. Sam kwiat młodości. Zaczęła żyć i właściwie to, co miało się zaczynać, się skończyło. To jest samolot, na którym ona latała. To już model, ten motorowy model, oczywiście, że model.
Tutaj, o, widać, tak.
Anna i Józef Grajkowie. W Lusowie pod Poznaniem założyli muzeum i towarzystwo poświęcone pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego i jego rodziny. Józef Grajek napisał biografię podporucznik pilot Janiny Lewandowskiej z domu Dowbor-Muśnickiej, córki generała.
Tu jest pamiętnik, który wpisuje koleżance swojej.
Aha, tu jest podpisana Janina Dowbor-Muśnicka.
Jest Dowbor, właśnie to było piekłem w domu, ale wszyscy pisali okreskowane. A generał w swoim testamencie pisze, że moje dzieci powinny pamiętać, że są Polakami, że pochodzą ze starej szlacheckiej rodziny itd. itp. I mamy artykuł, w którym, bo tu mam pełno dokumentów właśnie w tych szafach, gdzie on piekli się dosłownie na tych, którzy zmieniają jego zapis nazwiska. Tu jest tablica, tak w kącie, poświęcony właśnie generałowi, jego dzieciom. To jest Janina za czasów młodzieńczych. I tu jest właśnie generał z tą czwórką. Gdymin. Potem Janka to jest w tej sukience granatowej. Olgierd to jest ten młodszy. A tu Agnieszka to jest ta najmłodsza. Tu jest na przykład z Olgierdem, ze swoim bratem. Janina, ona w mundurze pilota. To jest już sama. Tutaj jak małe były. Tu jest ukończenie konserwatorium, tu jest ukończenie kursów szybowcowych, tu jest z mężem w Tęgoborzu ślubne zdjęcie, bo tam on miał rodzinę, ona już nie miała rodziców, na ślubie kościelnym, a tu w Poznaniu przed Urzędem Stanu na ślubie cywilnym. Tu jest pałac, tak jak on wyglądał.
Pałac, w którym mieszkał Dowbor, z całą rodziną znajduje się w pięknym parku. Oczywiście jest teraz ten pałac zniszczony. Kupił go prywatny właściciel Polak. No, zmarł, dokonywał renowacji, ale nie skończył.
Teraz mówię, to jest wszystko, w jednej gablocie jest 5 tematów, bo nie mam miejsca, ale jak już będzie na nowym, to z takim piecyzmem chcemy to zachować. No, możesz pokazać Państwu. Wspaniała dziewczyna, inteligentna, ładna. Kończyła gimnazjum przedwojenne, ale jednocześnie studiowała w konserwatorium muzycznym. No, umiała pięknie grać, śpiewać, ale kariery w tym kierunku nie zrobiła, bo chyba też ta ręka ojcowska troszeczkę ją tam skierowała na lotnisko. Tam miała zresztą kolegów swoich, zaczęła ten kurs szybowcowy, lotniczy.
Jeszcze jako licealistka ojciec ją zabierał na różne zawody lotnicze do Ławicy koło Poznania. No i trzeba powiedzieć, że w 30 roku już skoczyła ze spadochronem z wysokości 5000 metrów. Według relacji ówczesnej prasy była jedyną kobietą, która z tejże wysokości skoczyła. Naukę szybowcową to odbywała w Rzadkowie koło Piły. Tam ukończyła pilotaż AB. Natomiast w Bieszczadach w Lesku ukończyła kategorię C. I w 1936 roku ukończyła studia pilota motorowego w Poznaniu na Ławicy. Ponoć według wywiadów, które żona przeprowadziła z pracownikami Dowbora, z przyjaciółmi jego rodziny, z przyjaciółmi Janiny, ona pasjonowała się przy wszystkich rozmowach, tylko był jeden temat – szybownictwo.
No ale to był niestety 39 rok. Ona właściwie swojej rodziny to nie zdążyła prawie, że założyć, bo w czerwcu brała ślub cywilny, 10 czerwca. To już generał nie żył, mama też nie żyła. A ślub kościelny miała po tygodniu w Tęgoborzu, tam gdzie jej mąż był instruktorem pilotażu. I po powrocie musiała wszystko uporządkować, i majątek, i jeszcze miała pieczę nad tą najmłodszą Agnieszką, bo ona przecież zaczynała dopiero studia. I ten mąż miał potem przyjechać, no ale no niestety nie zdążył. Nie zdążył, kiedy przyjechał, to już Janina była w pociągu na wschód i nawet nie zdążył się z nią pożegnać.
I już 3 września 1939 roku porucznik, pilot Janina Lewandowska z 3 kolegami z Aeroklubu Poznańskiego na ławicy udała się na tułaczkę wojenną.
Pani, która zostawała w jej mieszkaniu, ta się opiekowała babcią, mówi: Janeczko, przecież ty nie musisz iść, bez ciebie się wojna będzie. Nie, to mój obowiązek. Ale nie mamy karty powołania. I tutaj jest taki spór jeszcze, czy ona miała powołanie, czy tak jak mówią koledzy, że ona mówiła: wiecie, naszym obowiązkiem jest i tak dalej. Że to było spontaniczne. Mi się wydaje, że rodzinne życie. I ciągle z ojcem były sprawy wojskowe poruszane. I ten ojciec wymagał od nich, stawiał im jakieś wymagania. Właśnie te, tak powinno być, tak należy.
Z kolegami z Aeroklubu Poznańskiego zorganizowali sobie platformę taką i przyczepili do pociągu. No i dojechali właściwie do Nekli, tutaj koło Poznania. Potem pieszo szli kawałek dalej. Za nimi jechała 3. baza lotnicza z ławicy, z lotniska. Ich znajomi koledzy, którzy się ewakuowali na wschód Polski. Zabrali się z nimi i dojechali do Lublina, do Lwowa i dalej do Husiatyna. I tam dowiedzieli się, że Rosjanie napadli 17 września na Polskę. Po 3 dniach marszu wojska rosyjskie otoczyły ich grupę. No i komendant wydał rozkaz poddania się. Janinę aresztowali Rosjanie i tych oficerów, którzy byli w mundurach, i naszym polskim samochodem sanitarnym, ale już kierowanym przez Rosjanina, odwieźli ich do obozu. Najpierw Janina była w obozie w Ostaszkowie, potem 6 grudnia wraz z 80 polskimi oficerami została przewieziona do Kozielska. I tam podobno dla niej, jako dla kobiety jedynej, która była tam pod schodami w tym monastyrze, zrobili jej pomieszczenie, gdzie przebywała. Z relacji to w czasie pobytu w Kozielsku pomagała księdzu Ziółkowskiemu. Imię to albo Jan, albo Janusz, nie pamiętam. Pomagała w organizowaniu tajemnego życia religijnego. Nawet według relacji tych świadków to wypiekała komunikanty po to, żeby mógł udzielać komunii ksiądz Ziółkowski. Według sposobu organizacji wywożenia z Kozielska jeńców polskich oficerów do Katynia możemy wnioskować, że Janina została zamordowana w Katyniu 22 kwietnia 1940 roku. Prawdopodobnie w swoje 32 urodziny została tam zamordowana.
Mąż czekał na nią pewien czas w jej mieszkaniu, bo każdy mówił, że a ta wojna to parę dni tylko. No ale niestety nastąpił ten nieszczęsny 17 września i ze wschodu agresja, wszystko to pokrzyżowała. Także potem Niemcy dowiedzieli się, że on tam przebywa w tym mieszkaniu. Też go aresztowali, on potem uciekł i już osiadł w Anglii. jako pilot lat. Potem w RAF-ie tam mamy nawet wypisy jego pracy, działalności. Długi czas, bardzo długi czas, za pośrednictwem swojej mamy, która tu przyjeżdżała, bo jeszcze wiadomości o Katyniu nie były jawne. Przyjeżdżała, szukała, a potem on sam zaczął jeszcze szukać. I kiedy zaczęły w Londynie, wyszło pierwsze wydanie Andersa o Katyniu, no to już był zorientowany, że najprawdopodobniej, ale to było tylko prawdopodobne. Ale kiedy już się dowiedział, że jest na liście, ujawnioną listę katyńską, no to już wiedział, że jego żona Janina nie żyje. Ożenił się drugi raz z Holenderką, ale z tego, co wiemy właśnie, to bardzo hołubił tą pamięć o pierwszej żonie. Ona była w tej rodzinie i miał córkę, która też bardzo pieczołowicie tą pamięć zachowywali. Te pamięci, no zdjęcia miał ślubne, nic wielkiego tam nie miał po niej, ale w sercu to zostało i ten szacunek i uznanie i to wszystko przekazał tej swojej drugiej rodzinie. A potem zmarł, zakończył życie już z rodziny Janiny Dowbor-Muśnickiej nie żyje już nikt. Koleżanki 2 lata temu ostatnia zmarła. Jedynie wspominają ją jako dziecko, jeszcze najstarsi mieszkańcy Lusowa. Ale to już są sprawy odległe, także w tej chwili już nie ma nikogo.
W 1943 roku Niemcy dokonali ekshumację zwłok polskich z Katynia. Profesor Butz, Gerhard Butz z Wrocławia, Breslau, przywiózł do Wrocławia 7 czaszek. Wśród tych czaszek była jedna czaszka żeńska. Jak Polacy w 1945 roku przyjęli Wrocław, profesor i Polak z Krakowa, który objął kierownictwo Akademii Medycznej Zakładu Medycyny Sądowej, zauważył, że czaszki są przywiezione z Katynia. Przechowywał je bardzo długo, ponieważ NKWD i polskie UB biegało, przewracało i nawet dokonali rewizji w podziemiach Zakładu Medycyny Sądowej, ale były zagracone te podziemia, no i tak według relacji do połowy tam odrzucili, nie chciało im się dalej szukać, no i zostawili. Profesor przechowywał i kiedy czuł, że kończy życie, bo w następnym roku zmarł, przekazał te czaszki swoim następcom, między innymi doktorowi nauk medycznych Jerzemu Kaweckiemu z Wrocławia, że mają ogłosić, jak będzie odpowiednia pora narodowi polskiemu, że takie czaszki się znajdują.
Wiedzę na ten temat czerpałem od nieżyjącego już emerytowanego kierownika Katedry Zakładu Medycyny Sądowej i pierwszego kierownika tego zakładu po wojnie, pana profesora Bolesława Popielskiego.
Doktor Jerzy Kawecki z Zakładu Medycyny Sądowej Wrocławskiej Akademii Medycznej.
Ponieważ ja byłem wtedy w latach 80. najmłodszy, byłem pod ręką, krótko mówiąc, i któregoś dnia, ponieważ profesor wiedział, że zawsze się interesowałem, interesuję do chwili obecnej bronią palną, obrażeniami postrzałowymi w szczególności, zaprosił mnie do siebie do gabinetu, tam wypiliśmy kawę i zakomunikował mi, że ma mi coś do pokazania. No, po czym otworzył drzwi szafy i tam wewnątrz zobaczyłem właśnie ułożone czaszki, które po kolei wydobywał, podchodził do stołu i po kolei mi demonstrował i powiedział mi wtedy: kolego, to są najprawdopodobniej czaszki katyńskie, ale proszę o tym nikomu nie mówić. Wystrój jest taki sam jak za czasów profesora generała Butza. Duża część eksponatów to oczywiście eksponaty z jego czasów, a nawet i wcześniejsze, z początku XX wieku. I rząd szklany, gablot z półkami, na których znajdują się eksponaty. A tutaj właśnie po prawej stronie znajduje się gablota, w której są przechowywane czaszki ludzkie z różnego rodzaju obrażeniami i wśród tych właśnie czaszek znajdowała się grupa czaszek katyńskich. Co innego zginąć w walce, na polu bitwy, a co innego być po prostu metodycznie zamordowanym, odstrzelonym. Także zrobiło to na mnie takie właśnie wrażenie nieludzkości.
No i w 2003 roku wrocławianie zwrócili się do naszego proboszcza, tenże do mnie tutaj jako prezesa towarzystwa, że jest czaszka kobieca, najprawdopodobniej Janiny Lewandowskiej, córki Dowbora, i oni proponują, żebyśmy my urządzili pogrzeb wojskowy. Przyjęliśmy ich propozycję z prośbą, żeby oni udowodnili, że jest to czaszka Janiny Lewandowskiej. Ze względu na to, z całym szacunkiem do wszystkich tam pomordowanych, ale do grobu Dowbora chcielibyśmy dać złożyć czaszkę Janiny.
Profesor Krupiński z panem profesorem Reichlem przeprowadzili dokładne oględziny antropologiczne i anatomiczne tej czaszki. Następnie profesor Reichel zrekonstruował ją na tyle, że można było pokusić się o próbę identyfikacji metodą superprojekcji.
Możemy zobaczyć, jak panowie pracowali nad tą metodą superprojekcji.
Tak, oczywiście. Jest zarejestrowane, tylko będziemy musieli przejść do mnie do gabinetu.
Proszę bardzo, proszę sobie siadać.
Tutaj są właśnie na tej fotografii, widzi pani. Tu jest ten fragment czaszki, z tym, że on tutaj jest tylko częściowo widoczny. I zaraz pani dokładnie zobaczy, jak to wygląda. Wcześniej było to, ale to po prostu komputer. Przed przystąpieniem do właściwej superprojekcji obejrzeliśmy dostarczony materiał porównawczy. Materiałem porównawczym były fotografie z różnych okresów jej życia. Chodziło o to, żeby wybrać zdjęcie najbardziej zbliżone do tego momentu, w którym została zamordowana. Kolejne dwa zdjęcia. Zdjęcie przed samolotem w kombinezonie zostało przez nas odrzucone. Zainteresowało nas zdjęcie po lewej, na którym widoczna jest siedząca Janina Dowbor-Muśnicka na fotelu, ale też w mundurze lotniczym i w pilotce, w czapce pilotce. Twarz jest w pełni widoczna, ale tutaj widać było doskonale obrysy czaszki też. To jest cieniutka czapka skórzana, to nie są te hełmy lotnicze, które w tej chwili są stosowane. Tutaj zdjęcie z mężem, zdjęcie ślubne, też przed szybowcem z tyłu. A tutaj właśnie drugie zdjęcie, które w sumie w kolejności obróbki zostało przez nas wytypowane jako pierwsze. Widzimy tutaj na tej drugiej fotografii Janinę Dowbor-Muśnicką w takim charakterystycznej pozie, powiedziałbym wampa okresu międzywojennego. Uwielbiała różne operetkowe arie śpiewać i sądzę, że to jest właśnie taka fotografia z tego okresu. Tak wygląda czaszka po rekonstrukcji przez pana profesora Zbigniewa Reichela. Widać wyraźnie, tyle tak właśnie zostały zachowane kości, tu fragment.
Tutaj jest zaokrąglenie brakujące, to jest właśnie ta przestrzelina.
Tutaj właśnie tą okolicą wyszedł pocisk. Na szczęście tutaj widać tą część czołową, fragment wyrostka czołowego, fragment wyrostka jarzmowego i profesor Zbigniew Reichel, antropolog, anatom, właśnie zrekonstruował w oparciu o te zachowane kości resztę czaszki. Charakterystyczne cechy, spadzista kalwaria, dość miękkie sklepienie kości czaszki. Widać wyraźnie, że kości ciemieniowe są takie spadziste, łuki, dalej guzy czołowe są słabo zaznaczone, obrysy przynajmniej zachowane, a obrys górnego brzegu oczodołu też jest delikatny. Dalszy ciąg to naniesienie punktów antropometrycznych na fotografie, które wybraliśmy, czyli umownie wamp, a druga pilotka. Tak, widać wyraźnie, że oznacza się punktami barwnymi. I kolejny etap to nałożenie właśnie zdjęcia na czaszkę dowodową. Proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj właśnie zarys, dolna krawędź żuchwy zrekonstruowanej bródka pokrywa się z podbródkiem, ale szczególnie dla nas jest istotne to, że te oryginalne części mózgoczaszki i częściowo twarzoczaszki pokrywają się z elementami składającymi się na ogólny obrys głowy, a także na proporcje czoła i wysokości łuków brwiowych, wysokość oczodołów. w różne stopień wysycenia, przenikania się szczegółów wzajemnego, przenikania się i fotografii za życia, i fotografii czaszki.
Tak, i te szczegóły się zgadzają.
Tak, i te szczegóły się zgadzają. I tu wreszcie porównanie oryginalnej części, zachowanej części mózgu i twarzy czaszki częściowo właśnie z twarzą Janiny Dowbor-Muśnickiej. Widać pełną zgodność tych elementów.
Czyli rzeczywiście nie ma wątpliwości, że to jest, no tutaj bardzo wyraźnie jest pokazane, jest, że to jest ta sama.
Ja bym powiedział, że to jest ogromna zbieżność, tak duża, że z praktycznego punktu widzenia można mówić o pełnej identyfikacji.
Listopada 2005 roku odbyła się wielka uroczystość kościelna, przepraszam, jeszcze przedtem, oficjalnie przy wszystkich profesor Tadeusz Krupiński z Wrocławia włożył tą czaszkę do urny. Urna została szczelnie zamknięta, a przedtem jeszcze zostały włożone do urny zabezpieczone dokumenty dotyczące dowodu, że jest to czaszka Janiny. Czaszkę złożyliśmy do grobowca Dowbora między trumnami, metalowymi trumnami jej matki i ojca. Rozszerzyliśmy troszeczkę, zrobiliśmy miejsce i tam została ta urna złożona. To była niezwykła uroczystość. Z wielką powagą, z wielkim hołdem złożyliśmy tą czaszkę. Nie tylko ja, ale wszyscy płakali.
Sprowadziliśmy ziemię z Katynia i ziemię z Palmir. Zmieniając ten grób, dorobiliśmy również tą tablicę, gdzie spoczywa Agnieszka, żona Dowbora, bo tego nikt nie wiedział. Agnieszka, która zginęła w Palmirach.
Córka najmłodsza.
Najmłodsza i Janina właśnie w Katyniu. Obie zginęły w tym samym miesiącu, w tym samym roku. I to jest ta tragedia. Pamięć jest żywa i to ja jestem bardzo zawsze wzruszona, że tych zniczy jest bardzo dużo, pojedynczych, każdy inny, bo to każdy przychodzi ze swoim, ma ochotę tutaj, no nie wiem, czy westchnąć, czy dać znak, że byłem. W każdym razie są to dobre odruchy. Są to dobre ludzkie odruchy naturalne.
Janka, anatomia zbrodni. Audycję przygotowała Bożena Falkowska.